Dzień dobry, witam Państwa. Jest 9 Rabi a la carte 1447 roku po Hidżri, albo też Primo dies Octobris Anno Domini Bismillessimo Figessimo Quinto. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za wsparcie kanału, żeby pomóc w jego rozwoju. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda interakcja zwiększa zasięgi, buduje świadomą społeczność. Dziękuję też za wsparcie na Patronite. Przypominam tym, którzy sobie chcą odnowić patronat, że to trzeba zrobić ręcznie. W gronie patronów witam powracającego pana Przemysława Turczyńskiego i pana Michała Maślaka. Co więcej, przypominam, że to miejsce czeka na państwa reklamę. Można dotrzeć do zaangażowanej i wyedukowanej widowni. Kontakt w sprawie reklamy macie państwo w opisie odcinka. Przypominam też, że dzisiaj będzie też materiał dodatkowy dla widzów na Spotify'u i na Patronite. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy zresztą analiza dotycząca, znaleziona zresztą przeze mnie gdzieś tam odkopana, dotycząca zagranicznych żołnierzy, którzy walczą w ramach humanistycznej armii. Jak oni są rekrutowani, skąd pochodzą, jakie są ich motywacje, to prześledzono dosyć dokładnie, więc się z Państwem tym bardzo chętnie podzielę. Proszę Państwa, teraz zaczynamy od pierwszego tematu. Od razu Państwu powiem jeszcze, że jeśli chodzi o politykę, że tak powiem, tytułów, to jest tak, że algorytm nie lubi takich tytułów, które są spoza zestawu Ukraina, Rosja, Polska, wojna, Putin, Moskwa, Trump, coś takiego, tak? Jeżeli tego nie ma w tytule, można od razu liczyć. To już jest wielokrotnie wyeksperymentowane na jakieś 20-30% nawet mniejszy zasięg. Pomimo tego, że wszyscy później jak już oglądają, to oglądają, więc niekoniecznie tego szukają, ale tak po prostu jest promowane przez algorytmy. Nie ma się tutaj z tym, nie będzie się po prostu z tym jakoś kłócić, po prostu trzeba to przyjąć, tak? Także nawet jeżeli będziecie Państwo mieli dużo tego w tytułach odcinków, to niekoniecznie bardzo dużo w treści. Więc, proszę Państwa, mamy w tej chwili pierwszy właśnie ten tytułowy temat, czyli który jest potrzebny dla algorytmowi. To jest, ale też ciekawy, proszę Państwa, otóż Polska aresztuje sabotażystę. Ja od razu jeszcze chcę tylko zaznaczyć w ramach dygresji, że ja generalnie staram się polskiej polityki nie dotykać i polskich spraw, natomiast w momencie, kiedy coś się pojawia na pierwszej stronie gdzieś, czy na pierwszych stronach prasy międzynarodowej dotyczące Polski, to przynajmniej chociażby z kronikarskiego obowiązku o tym opowiem, tym bardziej, że sprawa jest akurat tutaj mocno międzynarodowa. Otóż, jak donosi prasa właśnie zagraniczna, Polska aresztowała Ukraińca podejrzanego o sabotaż gazociągów. Co więcej, to chodzi oczywiście o udział w podwodnych eksplozjach, które uszkodziły gazociągi Nord Stream między Rosją i Niemcami. Tutaj pewnie nie wolno byłoby o tym mówić, ale to jest akurat śledztwo niemieckie, ponieważ ten człowiek jest poszukiwany przez Niemcy. Został aresztowany w Polsce, we wtorek potwierdziła to warszawska prokuratura. Jest on podejrzany o udział w sabotażu gazociągów Nord Stream 2022. Podejrzany został zidentyfikowany przez swojego adwokata jako Włodymyr Z. Został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez niemiecką prokuraturę. Tutaj jego adwokat powiedział, cytuję, to jest za Washington Post, akurat mogę potwierdzić, że dziś rano w podwarszawskiej wiosce mój przyjaciel Włodymyr Z. został zatrzymany przez policję. Mój klient nie zgadza się z tym i twierdzi, że jest niewinny. Niemiecka prokuratura określiła podejrzanego jako wyszkolonego nurka i zarzuciła mu udział w zespole, który podłożył ładunki wybuchowe pod podmorskie rurociągi. Tutaj niemieccy prokuratorzy informują, oskarżony jest poważnie podejrzany o współudział w spowodowaniu eksplozji, sabotaż sprzeczny z konstytucją oraz zniszczenie konstrukcji. Co więcej, podają nazwisko podejrzanego właśnie jako Władimir Z., no to chodzi o Wołodymira Z. Aresztowanie nastąpiło 3 lata po tym, jak te eksplozje uszkodziły odcinki rurociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 w pobliżu Bornholmu duńskiego, dodajmy, 26 września 2022 roku. Niemieccy prokuratorzy twierdzą, że oskarżony brał udział w niezbędnych nurkowaniach, dodając, że on i jego domniemani wspólnicy korzystali z jachtu żaglowego, który wypłynął z północnego nadmorskiego miasta Rostock w Niemczech, jak był wcześniej wynajmowany od niemieckiej firmy za pośrednictwem pośredników posługujących się sfałszowanymi dokumentami tożsamości, jak informują prokuratorzy. Pisze dzisiaj o tym, dzisiaj pisze o tym obszernie Washington Post. Otóż wysoki post powołał się na urzędników właśnie z Ukrainy i Europy, poinformował jeszcze w 2023 roku, możecie Państwo, jak chcecie, odszukać sobie ten artykuł, że niejaki Roman Czerwiński, wysokiej rangi oficer ukraińskiej armii, mający powiązania z ukraińskimi służbami wywiadowczymi, odegrał kluczową rolę w tym ataku bombowym. Czerwiński, który służył w ukraińskich siłach specjalnych, był koordynatorem operacji Nord Stream. To jest też pisał i pisze o tym ponownie Washington Post. Zarządzał logistyką, wsparciem 6-osobowego zespołu, który wynajmował żaglówkę pod fałszywymi tożsamościami i używał sprzętu do nurkowania głębinowego do umieszczania ładunków wybuchowych na gazociągach. Czerwiński został aresztowany na Ukrainie w innej sprawie, w której akurat oskarżono go o zupełnie inne rzeczy, bo nadużycia władzy. W każdym razie zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w zamachach na Nord Stream. Tutaj Post donosił wtedy przynajmniej, że nie planował operacji Nord Stream, lecz wykonywał rozkazy od wyższych rangą ukraińskich urzędników, którzy ostatecznie podlegali generałowi Załużnemu, ówczesnemu najwyższą rangą oficerowi Armii Ukrainy. No, w 2022 roku, przypomnijmy, rządy europejskie natychmiast potępiły wybuchy jako sabotaż. Rosja oskarżyła państwa zachodnie o zorganizowanie ataków. Polska oczywiście, prasa i klasa polityczna, jak jeden mąż, powiedziała, że to Rosja sobie sama wysadziła. Potem no, Ukraina zaprzeczyła jakiemukolwiek udziałowi w tym wydarzeniu. Tutaj, co jeszcze można powiedzieć, tutaj adwokat właśnie tego Wołodymyra Z argumentował, cytowany znowu przez Post, że podczas wojny między Rosją a Ukrainą obywatel Ukrainy nie może zostać oskarżony o czyn rzekomo popełniany przeciwko spółce kontrolowanej przez Rosję, w tym przypadku właśnie przeciwko Gazpromowi. W sierpniu doszło do innego aresztowania. Otóż władze włoskie aresztowały kolejnego Ukraińca, Sierhija K. Jest on zatrzymany właśnie we Włoszech pod zarzutem udziału w koordynacji całej operacji. Tutaj również Sierhij H. kwestionuje decyzję sądu o jego ekstradycji do Niemiec, bo to jest oczywiście na podstawie też nakazu aresztowania wydanego na wniosek Niemiec. Warto też przypomnieć, że Dania i Szwecja zamknęły swoje śledztwa, natomiast nie podały wtedy nazwisk podejrzanych, natomiast niemieckie śledztwo cały czas jest kontynuowane. Niemieckie media też twierdzą, że operację przeprowadził niewielki zespół dywersyjny, którego w skład właśnie wchodził Wołodymyr Z. No właśnie, wtedy, kiedy doszło do tego ataku, były oczywiście różne spekulacje i różne próby dezinformacji, w tym wskazanie na przykład, że to Stany Zjednoczone robiły, pamiętamy, thank you USA, na pewno, a jeżeli ktoś nie pamięta, to warto sięgnąć do tej klasyki polityki informacyjnej. W każdym razie uszkodzenia te właśnie, eksperci sugerowali właśnie wtedy, że zrobili to na pewno przeszkoleni nurkowie. To jest też, trzeba przypomnieć, że cały czas, to było w takim czasie, kiedy no, państwo niemieckie w bardzo bolesny sposób odchodziło od swojej dotychczasowej polityki wielkiej przyjaźni z Federacją Rosyjską i ten rurociąg był jednym z podstawowych argumentów za tym, żeby tutaj się nic dalej jakby nie działo, no bo stanowił on jak gdyby no jeden z, może nie z filarów potęgi, ale na pewno bardzo podpoważne źródło całej, to już nie będę teraz to wnikał, nie będę Państwu opowiadał, ale w każdym razie ta całej układanki, która była budowana wokół Nord Streamów, którymi właśnie miał płynąć tani bardzo zresztą gaz do Niemiec. Niemcy miały go później ewentualnie odsprzedawać różnym krajom, w tym Polsce, ale już ze swoim zyskiem. Zresztą to jest również podstawa przemysłu chemicznego, nawozów sztucznych i tak dalej. Znaczy, Rosjanie mieli oczywiście inną trochę koncepcję, Niemcy inną wtedy, kiedy to było budowane, ale w każdym razie ta współpraca była, powiedzmy, zaawansowana i była bliska i później zmiana tego stanowiska, jak Państwo może pamiętacie, a może nie, jeżeli ktoś nie pamięta, warto sobie przypomnieć, no była, delikatnie mówiąc, no bardzo trudna do zlikwidowania, tak? I ten atak bardzo mocno pomógł, bo już przestał, powiedzmy, zniknął, przynajmniej na razie, ten filar tej współpracy, można powiedzieć, być może w dużej mierze też symboliczny. Każdy został wyeliminowany na długo, dopóki ktoś się nie zdecyduje go tam wyremontować. W każdym razie to jest tyle. No, poza tym to była taka duża, pierwsza duża akcja rzeczywiście dywersyjna ukraińska, która pokazała też, że Rosja jest podatna na ataki. Natomiast rzeczywiście powstaje pytanie, i to będzie bardzo ciekawy dylemat, jak ich tam wywiozą do Niemiec i będzie proces, to jestem przekonany, że będzie musiał sąd niemiecki rozstrzygnąć dosyć istotny dylemat formalno-prawny. No bo jeżeli oni się przyznają, że działali w ramach sił zbrojnych Ukrainy i doprowadzili do sabotażu infrastruktury krytycznej rosyjskiej jednak, prawda, w każdym razie no może wspólnie eksploatowanej, ale jednak, to powstaje pytanie, czy mogą być w ogóle sądzeni jako jacyś sabotażyści albo terroryści, bo w takiej sytuacji no to jest klasyczna grupa dywersyjna, która przeprowadza atak na infrastrukturę wroga w sytuacji wojny. No ale to jest właśnie, to będzie ciekawe. Znaczy, moim zdaniem z punktu widzenia takiego formalno-prawnego będą to ciekawe rozstrzygnięcia przed tym sądem niemieckim, bo na razie prokuratura żąda, prawda, ekstradycji. Zobaczymy, co na to w ogóle powie sąd i co, jak będzie to wyglądało dalej. Czy to się nie oprze właśnie nam o jakieś trybunały, no właśnie powstaje pytanie nawet jakie, bo to chyba Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości musiałby się w takiej kwestii wypowiadać, oczywiście nie indywidualnej osoby, tylko samej sprawy, bo w moim przekonaniu taka to tutaj nie może być nawet w żaden sposób mowy. Chyba że udowodni się, że to jest akurat własność państwa niemieckiego. Ale też no, to było jeszcze na wodach międzynarodowych. Zobaczymy. Będzie to na pewno bardzo ciekawa wykładnia. No dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do tematu drugiego. Temat drugi jest silnie rozrywkowy. To znaczy, on jest oczywiście bardzo ważny, poważny i niestety z bardzo groźnym, ale naprawdę bardzo groźnym elementem, który się pojawił. I moim zdaniem on się nie pojawił przypadkowo. Natomiast no, poza tym jest to oczywiście Monty Python w pełnym wydaniu. Także tutaj w ogóle nawet połączenie być może właśnie Czarnej Żmii, prawda, z Monty Pythonem. W każdym razie z całą pewnością zarówno Hexet, jak i Trump, zwołując sobie generałów, w sumie w liczbie zdaje się 800 generałów, admirałów i tak dalej, od jednej gwiazdki do czterech z całego świata, przywożąc ich zresztą często z miejsc, gdzie no prowadzili, powiedzmy, aktywne działania na różnych tam teatrach potencjalnych konfliktów. No oni zostali zwiezieni wszyscy do Quantico, prawda? To jest ta baza Korpusu Piechoty Morskiej, słynna zresztą w wielu filmach występująca. 30 mil na południe od Waszyngtonu. To jest, oczywiście zostali, jeżeli chodzi o tą oficjalną oprawę, to teraz sobie o tym powiemy, jeżeli chodzi o to, co mówili, to nawet obszerne fragmenty Państwu zacytuję, ale przyznam, że najpierw pozwolę sobie na pewną impresję. Otóż patrząc się, słuchając sobie tych przemówień, właśnie to już zapisu tych przemówień, bo na żywo niestety nie miałem wtedy czasu, jak i patrząc się na te kamienne twarze amerykańskich wojskowych, to przyznam, że próbowałem sobie wymyślić, co oni tam myślą. Kiedy słuchałem tego samego, co oni. Więc pierwsza rzecz jest oczywiście taka, że rzeczywiście są to prawdziwi wojownicy, bo nawet wobec największych głupot, które gada wróg, nie mrugnęli nawet. Więc proszę Państwa, to pokazuje, że to jest zdolność do zachowania kamiennej twarzy, nawet w najbardziej ekstremalnych, jak się okazało, warunkach. To po pierwsze. Po drugie, trzeba pamiętać, że no właśnie jak ktoś tam siedział w jakichś dżunglach, czy na pustyni irackiej, prawda, czy w górach Afganistanu, to wiadomo, że parsknięcie głośne śmiechem zdradziłoby pozycję, w związku z tym cokolwiek by nie rozśmieszało, cokolwiek by nie powodowało, no właśnie to by takie sytuacje ekstremalną wręcz, jakiekolwiek piórko by tam nie po stopach nie jeździło, kamienna twarz, co najwyżej podanie swojego numeru swojego, prawda, i rangi zgodnie z prawem wojennym i ewentualnie mogli jeszcze, jedyną rzeczą, której nie zrobili, a mogli zrobić, to po prostu wstać w trakcie i zacząć śpiewać hymn, bo to by chyba pasowało zresztą do tego przedsięwzięcia. Proszę Państwa, mam jeszcze oczywiście inne koncepcje, na przykład widziałem tam, byli też dowódcy Marines, ja moim zdaniem sobie próbowali przypomnieć, co mówi podręcznik walki w warunkach partyzanckich w sytuacji braku kaftana bezpieczeństwa, prawda? W jaki sposób można z lian i ewentualnie jakichś liści zaimprowizować taki kaftan? Albo też na przykład inni, prawdopodobnie trochę wyżsi rangą, myśleli, jakie są procedury postępowania, czyli rules of engagement, w sytuacji, w której jakby głównodowodzący odfrunął i krąży gdzieś nad kukułczym gniazdem, szybuje sobie lotem drona charakterystycznym dla drona Reaper na przykład. I czy to się różni od jakiegokolwiek na przykład innego drona, toru lotu. Albo ewentualnie powstał, niektórzy z nich widocznie z korpusu medycznego próbowali sobie przypomnieć, czy mam antyseptyki, jak ten facet, który tam przemawia, zejdzie z tej trybuny i zacznie nas gryźć. No bo proszę Państwa, to mniej więcej, i to tyle, ile jeśli chodzi o to, co tam się, no tam jeszcze być może jeszcze więcej tych koncepcji było. W każdym razie ci ludzie rzeczywiście, to najlepsza armia świata, bo moim zdaniem rosyjska leżałaby albo jakaś inna, powiedzmy, to nie może chińska jeszcze by zachowała taką kamienne twarze, ewentualnie mogłyby być jeszcze inne armie, które po prostu by nic nie zrozumiały z tego. Natomiast moim zdaniem wiele armii po prostu leżałoby na ziemi i płakało ze śmiechu, a część by zdecydowanie zastanawiało się. Znaczy wiecie Państwo, wiem w każdym razie, jaka była na pewno reakcja Kremla. W Rosji na pewno jestem przekonany, że w momencie i w czasie tego przemówienia do Putina musiał przybiec jakiś umyślny doradca wojskowy ze specjalną depeszą z FSB i powiedzieć: panie prezydencie, stało się. Receptura koktajlu Miedwiediewa została rozpracowana przez Amerykanów. Co więcej, proszę włączyć telewizor i posłuchać tego, co mówi Hexet i co mówi Trump. Co więcej, prawdopodobnie mają jakąś lepszą formułę, bo obaj są nadają mniej więcej na podobnych falach. Proszę Państwa, już teraz trochę na bardziej poważnie. Chociaż trudno o tym mówić na poważnie. Otóż to, jak ja sobie to też posłuchałem, przypomniał mi się o na przykład teledysk Pet Shop Boys Go West. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, znakomity ten właśnie, szczególnie mówiący o tym, że wszyscy mają być ogoleni, mają nie być żadnych brud, co, jak rozumiem, wpisuje film American Sniper na listę pozycji zakazanych, tutaj szerzących kulturę przebudzenia i tak dalej. Ale proszę Państwa, tak zupełnie poważnie, to oni ich ściągnęli po to, żeby to główny zarząd polityczny Wojska Amerykańskiego, o tak można powiedzieć, ściągnął tych wszystkich admirałów, generałów po to, żeby zrobić dla nich ideologiczny wiec, o którym Trump mówił w zasadzie zaznaczam, bo tu będzie jedna różnica, to samo, co mówił przez ostatnie kilka dni przy różnych okazjach, w tym ostatnio razem, kiedy siedział razem z Yahu Natanem. Więc jeżeli ktoś przeczytał sobie to, co mówił wtedy, już nie musiał słuchać tego przemówienia. Oraz jeszcze Hexet, który generalnie zaproponował zasadnicze zmiany ideologiczne w armii. No więc tak, generalnie to jest tak. Najpierw było tak, że Trump opowiadał przez około 70 minut. Powiedział też, że jeśli uczestnikom nie spodoba się to, co ma do powiedzenia, to mogą opuścić salę. Ale oczywiście stracą swój stopień i swoją przyszłość. Więc tutaj niektórzy nawet próbowali się zaśmiać, chociaż to ciężko było, bo to jednak w tej sytuacji nie wiadomo, jak to zostanie odebrane. Bo niektórzy być może szczerze. Po drugie, no przypomniano oczywiście przy okazji tego, że Trump, od kiedy doszedł do władzy i mianował Hexeta, przypomnijmy, Hexet ma doświadczenie bojowe rzeczywiście, ale był dowódcą plutonu. Znaczy, ja wiem, że oczywiście Napoleon na przykład był kapralem, więc tutaj nie ma co się denerwować. Zresztą nie tylko on, w ogóle kapral i te niższe rangi mają, czasami potrafiły spustoszyć całą Europę, więc to też nigdy nie wiadomo. Więc może on był zawsze marszałkiem, to buławę marszałka nosił w plecaku po prostu. Jak to kiedyś ładnie namawiano, prawda, szeregowy, prawda, tutaj zawsze możliwość awansu aż do marszałka jest dla ciebie otwarta. Więc on rzeczywiście awansował w ten sposób. Skoncentrowali się oczywiście to, że przeprowadzono już czystki wśród generałów i admirałów. Bardzo często jako jedyny powód przedstawiając jakiejś dymisji to, że prawdopodobnie taka osoba została mianowana ze względu na tą ideologię przebudzenia. W związku z tym, że chodzi o to, żeby armia była inkluzywna, różnorodna i tym podobne. Można oczywiście też powiedzieć trochę poważniej, że być może rzeczywiście Trump zrozumiał, że szczególnie na Rosjanach, ale też na Chińczykach. Rosjanie to mówią głośno, więc wiemy o Rosjanach. Więc na Rosjan jakby ta armia amerykańska budzi raczej rozbawienie niż strach, tak? Te wszystkie dowcipy, które są po rosyjsku, których niestety nie można tutaj przytoczyć ze względu na taki, a nie inny algorytm, to są, no one nawiązują, właśnie dużo nawiązuje do tej właśnie ideologii przebudzenia, a nawet do pewnych elementów LGBT w kontekście amerykańskiej armii, w mało kulturalny sposób zresztą, więc być może to sobie wzięli do serca. Natomiast Trump pochwalił również swoją decyzję o przemianowaniu Departamentu Obrony na Departament Wojny. Tutaj powiedział, że przyznał właśnie, że wysłał okręty podwodne i proszę bardzo, przestraszyli się. Więc jestem przekonany, że ci tam admirałowie się lekko zwinęli ze śmiechu. Też powiedział też o potencjale jądrowym właśnie w kontekście okrętów podwodnych. Zażartował sobie o tym, że potencjał jądrowy to jest słowo na N, nuclear, prawda? Ale są również inne takie słowa, których użyć nie może. Co więcej, no, większość dowódców siedziało właśnie prezentację w milczeniu. Zgodnie, jak to ładnie określiła prasa amerykańska, z bezstronną tradycją wojska. Tutaj jeden z komentatorów powiedział, dobrze poradzili sobie z bardzo trudną sztuką chodzenia po linie. Co więcej, no, były urzędnik Pentagonu, ekspert do spraw stosunków cywilno-wojskowych, powiedział tak, bo to najpierw sobie Państwu komentarze, potem przywołam w ogóle obszerne fragmenty tego wystąpienia Trumpa. Powiedział, to haniebne wystawiać dowódców wojskowych na tak jawnie stronniczy teatr polityczny i niebezpiecznie dla naczelnego dowódcy zachęcanie, no właśnie, do przemocy wobec współobywateli. Teraz sobie o tym opowiemy. Bo jest oczywiście oprócz tego rozrywkowego zdecydowanie są również elementy groźne, tak? Hexet, powiedzmy, opierał się w dużej mierze na wulgaryzmach i wulgarnym, podburzającym języku. Używał skrótów, których też nie mogę przytoczyć, bo nigdy nie wiadomo znowu, jak YouTube na nie reaguje. W każdym razie różnych skrótów, które się bardzo, bardzo ładnie rozwijają w różne wulgaryzmy. To jest tak, że Hexet w ogóle zaplanował to całe wydarzenie dla siebie. On nie wziął pod uwagę, że Trump mu się na nie wprosi, więc pewnie to miało wyglądać trochę inaczej. Natomiast właśnie przesłaniem jak gdyby politycznym Hexeta było to, żeby armia była silniejsza, bardziej wytrzymała, szybsza, bardziej zaciekła i potężniejsza. Co więcej, oskarżył, znaczy tutaj najważniejsza ma być sprawność fizyczna, wygląd i dyscyplina, więc wszyscy oficerowie mają dwa razy w roku przechodzić testy sprawnościowe. Czyli krótko mówiąc, może być genialnym strategiem, ale jak nie umie zrobić 100 pompek, to się nie nadaje na admirała czy na generała. To jest, proszę Państwa, bardzo oryginalne i wie Pan, Państwo, gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, skąd to są zaczerpnięte wzorce, to nie uwierzycie, ale naprawdę to jest ze Związku Radzieckiego. Przy czym ze Związku Radzieckiego z czasów właśnie etosu budowniczych komunizmu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, może starsze osoby może pamiętają jeszcze takie wynalazki, jak na przykład gimnastyka obowiązkowa, którą wszyscy obywatele musi sobie włączyć rano, telewizor, prawda, to akurat w Związku Radzieckim, no i właśnie trzeba było, wszyscy robili gimnastykę, prawda, żeby podnieść tą zdolność, powiedzmy, zdrowie oczywiście, ale i zdolność taką bojową narodu. Zresztą nawet, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Włodzimierz Wysocki, prawda, taką słynną piosenkę nagrał Gimnastyka, która była oczywiście piosenką jak zwykle ironiczną, ale to akurat się na tą, tej ironii nie wyczuli cenzorzy, więc mu ją przepuścili. Więc tak to mniej więcej wygląda, prawda? I właśnie jak Państwo sobie włączycie ten teledysk w oryginalnej wersji Go West, to zobaczycie, o jaki typ żołnierza chodzi. Oni tam w takich furażerkach chodzą, tak? No to są takie utopii, czy no utopii, powiedzmy, komunistycznej, budowa właśnie tego nowego człowieka, prawda, super sprawnego fizycznie, jednocześnie w pełni świadomego politycznie, który właśnie ma budować, ma być tym właśnie nowym człowiekiem, tym innym niż człowiek dwudziestowieczny, typowy, który ma właśnie przyszłość iść i budować nowy zupełnie ustrój, przecząc tym wszystkim wartościom poprzednim, właśnie ma być super sprawny, super świadomy, ma również być kulturalny, prawda, ma znać kulturę, oczywiście kulturę tą prawidłową, prawda, niedekadencką i tak dalej, i tak dalej. Za dużo byłoby o tym opowiadać, ale w ogóle generalnie bardzo ciekawy temat, on zresztą u nas bardzo słabo znany, wbrew pozorom i mocno zapomniany, tak, bo się zwykle opowiadając o tych czasach koncentrujemy się na różnych działaniach politycznych, natomiast ta część ideologiczna jak gdyby odchodzi, a ona właśnie tutaj znajduje ujście, jak się okazuje. Więc rozumiem Trumpa, bo Trump miał do czynienia z Rosją, czy właśnie ze Związkiem Radzieckim w tamtych czasach, natomiast Hexet nie wiadomo skąd. No w każdym razie obiecał naprawić to, co nazwał dekadami rozkładu w siłach zbrojnych, oświadczył również, że politycznie poprawne i apodyktyczne zasady zaangażowania, wytyczne, które kształtują sposób, w jaki wojska używają tej śmiercionośnej siły w walce, odeszły w zapomnienie. To jest ciekawostka, czyli prawdopodobnie właśnie to rules of engagement zostaną zmienione i to zmienione zasadniczo, bo inaczej nie byłoby odejścia. Przewidział również kolejne zwolnienia. Powiedział, jestem pewien, że nastąpią kolejne zmiany w dowództwie. Zresztą przypomniał trzech oficerów, między innymi Milleya, to już emerytowanego, jako typ oficerów, których będzie chciał wyrzucić. Więc tak na marginesie, to tych trzech oficerów zostało przywołanych nieprzypadkowo. To są wszystko osoby związane z Hexetem, między innymi właśnie Ciarelli, prawda, generał, który udzielił nagany byłemu dowódcy brygady Hexeta w Iraku po śledztwie w sprawie zbrojeń wojennych, z których właśnie między innymi byli przesłuchiwani żołnierze tej jednostki. Natomiast Mackenzie Milley, prawda, no to z czasów chaotycznej ewakuacji z Afganistanu. Co więcej, przypomniał Hexet właśnie wojnę w Zatoce Perskiej, w której wojska amerykańskie, prawda, odparły inwazję Iraku i aneksję Kuwejtu. Określił ją jako ograniczoną misję z przytłaczającą siłą i jasno określonym celem. Przypomniał właśnie również rozbudowę armii amerykańskiej przez Reagana i właśnie wtedy wielu dowódców właśnie wojskowych czerpało z doświadczeń bojowych z Wietnamu. Powiedział też, że nasze dowództwo cywilne, wojskowe składa się z weteranów z Iraku i Afganistanu, którzy mówią nigdy więcej, budowania narodu i niejasnym celom. I tutaj ta perspektywa właśnie w połączeniu ze zbudową armii przygotowuje nas do przyszłych zwycięstw. Powiedział, że zreformuje kanały, którymi żołnierze i pracownicy mogą anonimowo składać skargi na swoich dowódców, zgłaszać toksyczne przywództwo lub wskazywać na nierówne traktowanie ze względu na np. rasę, płeć, orientację czy też religię. Powiedział, koniec z błahymi skargami, koniec z anonimowymi skargami, koniec z powtarzającymi się skargami, koniec z szarganiem reputacji, koniec z niekończącym się czekaniem, koniec z prawnym zawieszeniem, koniec z karierą na straconej pozycji, koniec z chodzeniem po kruchym lodzie. Ale oczywiście powiedział, że bycie rasistą jest nielegalne w formacjach amerykańskich od 1948 roku. Więc powiedział również Hexet, że utrzymywanie wysokich standardów nie jest toksyczne. Powiedział właśnie, że jego zdaniem jest zniekształcanie określeń takich jak toksyczny przywódca. Tutaj powiedział też, że Pentagon przeprowadzi przegląd takich sformułowań i da możliwość egzekwowania standardów bez obawy przez odwetem lub wątpliwościami. No czyli wracamy, proszę Państwa, mniej więcej do tego typu dowództwa jak... No nie wiem, chyba na Full Metal Jacket oglądaliśmy. To mniej więcej w tym, to jest ten ideał, do którego chyba dąży Hexet. Natomiast powiedział, że oczywiście, że wszystkie osoby związane z pracą o specjalnościach bojowych muszą pozostać na wysokim poziomie. Powiedział, jeśli kobiety dają radę, to świetnie, jeśli nie, to tak to wygląda. Poza tym potępił otyłych żołnierzy, w tym otyłych generałów i admirałów w korytarzach Pentagonu. Powiedział, że po to nieładnie wygląda. Więc właśnie wszyscy będą musieli zdać test sprawności fizycznej i spełniać wymaganie dotyczące wzrostu i wagi dwa razy w roku. Jako przykład podał swój program ćwiczeń, prawda? Czyli będziemy mieli jeszcze kasety takie, wiesz Państwo, albo te takie programy, na YouTubie też się reklamują, te takie właśnie różne programy ćwiczeń, więc będzie właśnie ćwicz razem z Hexetem. No mówię, gimnastyka, jeszcze tylko musieliby przetłumaczyć Wysockiego na angielski, może już jest nawet takie dobre tłumaczenie, i puszczać to razem właśnie z tą gimnastyką szwedzką, codziennie przeprowadzaną właśnie przez Hekseta dla wszystkich generałów, tak? Już sobie, wiecie Państwo, to jest tak, że jak się jest w Chinach na przykład, tam gdzieś na różnych osiedlach, to tam wszyscy właśnie tai chi w parkach uprawiają masowo i to właśnie tak będą teraz wyglądały parkingi albo trawniki przed Pentagonem. Hekset powiedział, że rozpowszechni już 11 nowych dyrektyw zgodnych ze swoją wizją, które urzędnicy już opublikowali, znaczy później potem w internecie. Między innymi obejmuje przegląd tego, co stanowi znęcanie się lub zastraszanie, czyli teraz będzie mniej tego znęcania, znaczy będzie mniej możliwości skarżenia się na znęcanie lub zastraszanie, wymóg wręczania purpurowych serc osobom, które je otrzymały, oraz apel do Departamentu o znalezienie nowych sposobów zachęcania czołowych pracowników cywilnych do pozostania w służbie, a jednocześnie zniechęcania tych, którzy nie spełniają oczekiwań. Tu oczekiwania nie zostały dodefiniowane. No oczywiście Hekset jeszcze zapromował swoją książkę, która się nazywa Wojna Wojowników, analizując sposób, w jaki jego zdaniem właśnie kultura przebudzenia osłabiła wojsko. On powiedział, można powiedzieć, że kończymy wojnę z wojownikami. Słyszałem, że ktoś napisał o tym książkę, prawda, jakby nie było. No właśnie, więc... Znaczy, większość tych, którzy się już wypowiedzieli anonimowo po tym spotkaniu, mocno pukało się w głowę. Znaczy, generalnie, po co to wszystko było? Za wyjątkiem tego, że sobie właśnie zrobiono taką odprawę wspólnie i mógł się spotkać jeden do jeden z całą wielką grupą. Prawdę rzekszy, to w krajach takich, powiedzmy, demokracji butikowej, takie narady i takie polityczne wiece, bo to tak trzeba powiedzieć, gdzie przedstawia się pewną ideologię, która ma zostać wdrożona w armii, one rzadko się odbywają ze względu na to, że są ryzykowne, tym bardziej, że jeżeli zapowiedziano, że będą kolejne zwolnienia. Wiecie Państwo, w krajach, powiedzmy, trochę mniej, gdzie jednak demokracja jest trochę mniej zakorzeniona, to po czymś takim parunastu generałów spotyka się i mówi, słuchaj, ty masz jednostkę tu, ty masz jednostkę tam, w sumie w 2 godziny Waszyngton będzie nasz, tak? No tutaj tego pewnie nie będzie raczej, chociaż nie wiadomo. Natomiast pojawił się pewien wątek w tym wszystkim, który poza tymi różnymi właśnie cudami lingwistycznymi, tymi różnego rodzaju właśnie żądaniami gimnastyk, jest niezwykle niepokojący i bardzo wiele mówi. Ja Państwu zacytuję transkrypt. Nie jestem przekonany, czy on jest pełny, ale w każdym razie jest bardzo, chyba najbardziej obszerny. Z tego, co powiedział Trump. Powiedział, tutaj fragmenty. Dziękuję bardzo, Pete, świetna robota, fantastycznie, wiesz, Pete wykonuje niesamowitą robotę. Powiedziałem, Pete, jesteś najlepszy, jesteś twardy, jesteś mądry i jesteś wojownikiem. I tego właśnie teraz potrzebujemy, wojowników, nie tych przebudzonych generałów, przebudzonych, prawda, czyli tych hołdujących tej kulturze, prawda, przebudzenia, których mieliśmy wcześniej, biegających z zaimkami i tęczowymi flagami. Koniec z tym, to powiedział brzydkie słowo, wróciliśmy do walki i do wygrywania wojen. Dziękuję, Pitt, co za grupa, spójrz na ten tłum. Widzę generałów, admirałów, wszyscy tu są, z każdego zakątka świata. Sprowadzili was samolotem. Wiem, że kosztowało to fortunę. Ktoś powiedział 50 milionów, 100 milionów, kto wie, to dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że się wam to spodoba, ale warto, bo jesteście najwspanialszą armią w historii świata. Nie tylko najsilniejsi, najlepsi w historii, a my czynimy was jeszcze silniejszymi. Większy budżet, lepsza broń, koniec z niekończącymi się wojnami, które nie mają sensu. Opowiem wam o rekrutacji. Za moich czasów, kiedy byłem prezydentem po raz pierwszy, mieliśmy najlepsze statystyki rekrutacyjne w historii. Potem pojawili się z tą całą przebudzoną polityką, zatrudnianiem z uwzględnieniem różnorodności, całym tym nonsensem i rekrutacja poszła na marne. Ludzie nie chcieli wstępować do armii, która bardziej interesuje się seminariami o zmianach klimatu niż eliminowaniem wroga. A teraz spójrzcie, po raz pierwszy w historii, 2025, marynarka wojenna, siły powietrzne, siły kosmiczne osiągnęły lub przekroczyły swoje cele 3 miesiące przed końcem. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. No i tak dalej, prawda? A co do Marines? Ach, Marines. Morale jest tak wysokie, że Korpus Piechoty Morskiej osiągnie swoje cele dotyczące utrzymania, czyli utrzymania personelu na 2026 rok przed końcem października, co nigdy się nie zdarza, nigdy. To najwcześniej w historii naszego kraju. I to sprawia, że czujesz się dobrze. Wiesz, czułem się winny. Wygłaszałem przemówienie przed takimi wspaniałymi ludźmi jak wy i mówiłem, ludzie, znów wzmocnijmy armię. I tak zrobimy. Robimy to. Teraz. Budżet. No i tam, że 895 miliardów. Powiedział, że wkrótce osiągniemy bilion. Nigdy nawet się do tego nie zbliżyliśmy i to się nie zmarnuje. Koniec z młotkami za 400 dolarów i toaletami za milion dolarów. Kupujemy najlepsze statki, najlepsze samoloty hipersoniczne, o których Chiny marzą, a siły kosmiczne. Pamiętacie, jak w fake newsach mówiono, że siły kosmiczne to żart? Teraz są potężne. Satelity, lasery, co tylko zechcesz. Dominujemy w kosmosie. Wow. Ja też widziałem ostatnią część Gwiezdnych Wojen, rzeczywiście wygraliśmy. Ale pozwól, że porozmawiam o wrogu, prawdziwym wrogu, nie tylko tam Chiny, Rosja, Iran, te... I tutaj nawiązał do fauny. Nie, i teraz proszę Państwa, to jest najciekawszy kawałek z tego wszystkiego, tak naprawdę z tego całego, przepraszam za określenie bełkotu, czy też języka blablejskiego, jak to kiedyś ładnie mówiono. Otóż ten kawałek jest tym kawałkiem, którego z moim zdaniem tak naprawdę zostali ci ludzie tutaj ściągnięci. Tak? I tutaj już się przełączamy na zupełnie poważny komentarz. Chociaż trudno to jest robić, ale jednak się postaram powstrzymać od kpin. Otóż tak, wiecie o czym mówię? Radykalna lewica, fake newsy, czyli chodzi o prasę, która krytykuje Trumpa. Ludzie próbujący zniszczyć nasz kraj od środka. Antifa, zamieszki BLM rzucające cegłami, pamiętacie to? W Los Angeles rozbijali chodniki młotkami, żeby rzucać nimi w naszą policję i wojsko. Profesjonaliści ci goście. Znaczy, proszę Państwa, umiejętność rozbicia płyty chodnikowej młotkiem jest faktycznie dowodem daleko posuniętego profesjonalizmu. Profesjonaliści ci goście, nie amatorzy. Zabraliśmy cegły, a oni oszaleli. A teraz z tymi miastami, Chicago, Nowy Jork, San Francisco, są niebezpieczne. Przestępczość wszędzie. Narkotyki leją się strumieniami. Chcę, żebyście używali tych miast jako poligonów. To jest, proszę Państwa, ten fragment, został na szczęście odnotowany przez wielu komentatorów. Chcę, żebyście, jeszcze raz powtórzę, on mówi nie do Gwardii Narodowej, tylko do regularnej armii, która do lotnictwa, do marynarki wojennej, prawda, do szefów wojsk pancernych, artylerii i tak dalej. Chcę, żebyście używali tych miast jako poligonów prawdziwego treningu wojny miejskiej. To sugerowałoby użycie całej potęgi armii wobec własnych obywateli. Ponieważ pewnego dnia, teraz proszę Państwa, ten fragment jest kluczowy, pewnego dnia możecie być zmuszeni, żeby poradzić sobie z wrogiem wewnętrznym, czyli z przeciwnikami Trumpa. I damy wam władzę, abyście to zrobili. Ustawa o powstaniu gotowa do wejścia w życie. Koniec z ustępstwami jak 6 stycznia, kiedy pozwolili fake newsom i Pelosi, czyli Nancy Pelosi, prawda, czyli szefowi demokratów, rządzić. Nie gramy w gry. Pitt ma rację. Teraz to Departament Wojny, nie obrony. Obrona jest słaba, wojna jest silna. Przygotowujemy się do zwycięstwa, nieustępliwego. A jeśli będziemy musieli użyć siły w kraju, zrobimy to, aby chronić nasze miasta, nasze granice, naszych ludzi. Wojsko nie jest na pokaz, służy do wygrywania. No i później tak dalej. W związku z tym mamy, proszę Państwa, zapowiedź po prostu, że on zwołał sobie tą naradę, żeby powiedzieć tym wszystkim generałom. I to jest tak naprawdę, cała reszta to jest oczywiście jakiś, element rozrywkowy, może po to, żeby... Zresztą pewnie na pokładzie samolotów wojskowych nie mogą sobie puszczać tych filmików, prawda, z komediami, więc tutaj przynajmniej przyjechali na dobry stand-up. Natomiast to jest prawdziwy komunikat, to znaczy Trump przygotowuje, krótko mówiąc, armię amerykańską, znaczy dowódców armii amerykańskiej w tej chwili psychicznie, żeby przygotowali się do użycia siły zbrojnej na terytorium Stanów Zjednoczonych przeciwko przeciwnikom politycznym Trumpa. I wspomniał 6 stycznia, czyli krótko mówiąc przy okazji następnych wyborów. Moim zdaniem, jeżeli przegra, to po prostu wezwie armię, żeby zaprowadziła porządek i wtedy już wygra. Tak? To jest tego zapowiedź. Znaczy, odnotujmy sobie, możecie Państwo wierzyć, nie wierzyć, w każdym razie powiedział to otwartym tekstem. Co jeszcze dalej powiedział z takich ciekawostek? No, polityka zagraniczna, więc to jest, proszę Państwa, coś, co jest najbardziej niepokojące i na pewno najbardziej niepokojące dla amerykańskiej demokracji. On sobie, ponieważ nie jest w stanie sobie zbudować w Gwardii Narodowej takich jednostek MSW własnych, takiej siły, która jakby co była w stanie się przeciwstawić armii, gdyby armia stanęła po stronie konstytucji amerykańskiej. W związku z tym musi dokonać jeszcze przed wyborami, ma na to sporo czasu, bo to są całe 3 lata, musi wymienić kadrę kierowniczą w armii, musi ją odchudzić, bo aż tylu zwolenników nie znajdzie, musi mianować dowódców takich, których będzie pewien wtedy, kiedy ich wezwie do ewentualnego działania, powiedzmy, obalającego konstytucję i obalającego przeciwników politycznych. Oni się nie mogą zawahać w tym momencie, to nie mogą być ludzie, którzy zaczną deliberować, czy jest tak, czy inaczej, więc on musi tutaj te zmiany przeprowadzić i pewnie w tym kierunku będzie przeprowadzał, ale już w tej chwili wszystkim zapowiedział, żeby byli na to gotowi, żeby to ich po prostu nie zaskoczyło. Więc taki sygnał wysłany do wewnątrz, znaczy w każdym innym kraju, gdyby tak było, no to mielibyśmy wielką awanturę wokół tego i właśnie powstaje pytanie, co się będzie działo dalej w Stanach, tym bardziej, że jeszcze na dodatek. No ale teraz przykryła wszystko sprawa tego zamknięcia rządu, ale to zostało odnotowane, tak? Wielu komentatorów zauważyło właśnie dokładnie ten fragment, że cała reszta to jest to, co czasami wypada z różnych zwierząt w wyniku procesów trawiennych. Muszę, proszę Państwa, jakoś obchodzić algorytmy, natomiast to jest tak naprawdę kwintesencja. No, oczywiście poza tym powiedział, proszę bardzo, koniec ze słabymi uściskami dłoni jak śpiący Joe. Rosja, Putin szanuje siłę. Wyciągnąłem go z Ukrainy szybciej. Wyciągnę go z Ukrainy szybciej niż zdążycie powiedzieć MAGA. Ciekawe. To jest też ciekawa zapowiedź. Nie, serio, skończyliśmy z tym bałaganem. Iran teraz wiedzą lepiej. Koniec z finansowaniem terrorystów. Państwo położę tam, gdzie chce. Najsilniejsze w historii pod moimi rządami. Porozumienie Abrahama, pokój na Bliskim Wschodzie. Nikt inny nie mógł tego zrobić. A i Nagroda Nobla. Dali ją Obamie za nic. Zatrzymałem wojny, zawarłem pokoje. Gdzie jest mój? Fake newsy tego nie powiedzą, ale wy to wiecie. Broń jądrowa to okropna rzecz. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał jej użyć. Ale jeśli tak, to będzie najlepsze, największe. Największa broń. Nikt nie robi tego lepiej. Ale pokój przez siłę, to nasze motto. Biden, możecie uwierzyć w tego gościa, automatycznie otwierał wszystko. Nawet nie wiedział, co podpisuje. A wojsko pod jego rządami słabe, przebudzone. Mieliśmy admirałów w spódnicach, dosłownie. Serio? A teraz powrót do podstaw. Mężczyźni i kobiety, którzy walczą. Pamiętajcie, CNN, MSNBC nienawidzą was, ale znacie prawdę. Sondaże wygrywamy w wielkim stylu. Gospodarka kwitnie, granice bezpieczne, wojsko niezłomne. No i jeszcze właśnie ta retencja, czy to zatrzymanie ludzi w armii, prawda, na Marines na poziomie 106%. Bo kochacie ten kraj, kochacie walkę i pod naszym dowództwem możecie ją wygrać. Dziękuję. No i tak dalej, prawda? Więc... No więc właśnie tutaj, jak to ładnie napisał New York Times, Waszyngton uniósł brwi i że w ogóle, że w tej całej sprawie powiedział o tych miastach, to też New York Times wyraźnie zauważył, bo innego sensu tutaj nie ma. Notabene zapowiedział jeszcze, że właśnie, że będzie... Myślę, powinniśmy zacząć myśleć o pancernikach, powiedział w pewnym momencie. Nawiasem mówiąc, bombowce B-2 były niesamowite, powiedział w innym miejscu, czyli ma jakąś koncepcję przebudowy armii na wzór filmów czarno-białych. Jeszcze podobno bardzo lubi taki serial Zwycięstwo na morzu. To jest taki stary czarno-biały serial telewizyjny o II wojnie światowej. No więc jeden z komentatorów powiedział, nigdy wcześniej nie wszedłem do tak cichej sali. Powiedział, ale po prostu dobrze się bawicie, a jeśli chcecie bić brawo, to klaszcie, a jeśli chcecie robić, co chcecie, możecie robić, co chcecie. I powiedział, po prostu czujcie się swobodnie, dobrze? No więc wszyscy się na pewno czuli swobodnie. Co jeszcze można powiedzieć? No powiedział generałom też, skoro sekretarz wojny może regularnie, to Hexet powiedział jeszcze, skoro sekretarz wojny może regularnie intensywnie ćwiczyć, to każdy członek naszych połączonych sił też może. To przemówienie Trumpa było przedstawione jako absolutnie chaotyczne i niewiele wnoszące, poza tym jednym fragmentem, który był bardzo, bardzo, bardzo wszystkich zmroził. Jeden z, jeżeli chodzi o komentarze do Hexeta, no to jeden z nich właśnie z takich specjalistów amerykańskich powiedział, no Hexet patrzy na świat z perspektywy niezbyt udanego majora Gwardii Narodowej. Co jeszcze można powiedzieć? No chyba dzisiaj tylko tyle, tak? Powiedział też właśnie Hexet, właśnie mniejszym zostaniecie wyzwoleni, być apolitycznymi, twardymi, rzeczowymi, konstytucyjnymi przywódcami. Po to wstąpiliście do wojska, coś takiego. No dobrze, w każdym razie, proszę Państwa, no mamy zadziwiające to spotkanie za zadziwiającymi różnymi no, dziwnymi, śmiesznymi tekstami, lekko sugerującymi. No właśnie, tyle tylko, że moim zdaniem to ten jeden tekst odsłonił prawdziwą przyczynę, tak? Chciał powiedzieć im bezpośrednio, nie przez telefon, nie w indywidualnych rozmowach, to zupełnie inaczej by wyglądało, ktoś by jeszcze to wziął, to podżeganie do powstania, czy do obalenia konstytucji, że być może armia będzie musiała walczyć na terenie Stanów Zjednoczonych w obronie Trumpa. Przeciwko powstańcom, czyli tym, którzy się z Trumpem nie zgadzają. No dobrze, proszę Państwa, więc to, co mówię, to jest niepokojące, tak? Znaczy natomiast że powiedział, że tam, że wyciągnie Putina z Ukrainy, zanim tamten zdąży powiedzieć, czy oni zdążą powiedzieć MAGA, to znaczy, że przynajmniej to mu się zmieniło, tak? I tutaj z tego powodu się cieszmy. Ale poza tym to rzeczywiście trzeba poszukać tych wszystkich sposobów na używanie tego improwizowanego kaftana bezpieczeństwa w warunkach wojny partyzanckiej. O, właśnie. I tyle. Proszę Państwa, natomiast, czyli krótko mówiąc, nadal ja będę bronił, że wysłanie jako kandydata na ambasadora, bo rozumiem, że nie został mianowany przez prezydenta, ale w każdym razie czy to, rozumiem, że pełni funkcję ambasadora, jest chyba chargé d'affaires, jak rozumiem. No w każdym razie wysłanie psychiatry do Waszyngtonu to był krok w dobrym kierunku, tak? Attaché wojskowy też powinien być ze służby medycznej z taką specjalizacją. Właśnie. Czyli właśnie, no nie wiem, radzenie sobie ze stresem w warunkach bojowych. Mamy, proszę Państwa, temat kolejny. Temat kolejny, proszę Państwa, to jest temat już poważny. To znaczy mamy Radę Bezpieczeństwa, która rzadko kiedy się Rada Bezpieczeństwa na coś zgadza. Najczęściej się zgadza w takich konfliktach, w których żaden członek Rady Bezpieczeństwa nie bierze udziału pośrednio i bezpośrednio, a to ostatnio ciężko, takie konflikty. No ale znalazł się, tak? I otóż Rada Bezpieczeństwa zgodziła się wczoraj na wysłanie armii po prostu na Haiti. Otóż międzynarodowa misja policyjna na Haiti zostanie zastąpiona przez większą, bardziej agresywną i zmilitaryzowaną siłę, czyli krótko mówiąc siłę wojskową, której celem będzie walka z uzbrojonymi gangami i utorowanie drogi do pierwszych od prawie dekady wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Haiti. No jak wiadomo, Haiti jest po prostu sceną jakiejś już dystopijnej walki gangów z nieobecnym praktycznie rządem. Głosowanie zresztą potwierdziło, że kierowana przez Kenię misja policyjna nie zdołała odzyskać kontroli nad ogarniętym kryzysem krajem. Rezolucja napisana przez Stany Zjednoczone i Panamę wezwała do utworzenia sił do zwalczania gangów liczących 5,5 tysiąca żołnierzy, policjantów i cywilów, czyli pięciokrotnie więcej niż obecna Wielonarodowa Misja Wsparcia Bezpieczeństwa, czyli MSS. Będzie ona upoważniona do działania niezależnie od haitańskiej policji i armii oraz do dokonywania aresztowań. Biuro ONZ-u na Haiti ma zapewnić wsparcie logistyczne i administracyjne. Zgodnie z tą rezolucją siły ONZ zostaną rozmieszczone początkowo na okres 12 miesięcy, żeby prowadzić operacje wywiadowcze ukierunkowane na zwalczanie gangów w celu neutralizacji, izolacji i odstraszania gangów, które nadal zagrażają ludności cywilnej oraz w celu zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, takiej jak porty i szkoły. No, podobnie cały czas pozostają kluczowe pytania takie, kiedy te siły zostaną rozmieszczone, które kraje będą uczestniczyć, jakie są zasady zaangażowania, czyli krótko mówiąc, kiedy wolno nacisnąć na spust, a kiedy nie i jaka jest strategia wyjścia. Analitycy ostrzegają, że nowe działania mogą być właśnie ograniczone, tak samo jak ta misja obecna przez problemy finansowe i problemy z zasobami. Czyli tutaj, krótko mówiąc, wskazuje się, że każda taka misja musi być wspierana przewidywalnym i stabilnym finansowaniem, tak? To jest to, ta MSS, ta właśnie ta misja policyjna została sparaliżowana przez problemy finansowe oraz, no właśnie, konieczne są wiążące zobowiązania dotyczące wysłania wojsk. Natomiast no, ta inicjatywa stanowi strategiczną dźwignię do ograniczenia przemocy gangów i ochrony ludności Haiti. Rosja, Chiny i Pakistan wstrzymały się od głosów, ale nie zawetowały. 12 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa zatwierdziły rezolucję. Ta misja policyjna, prawda, kenijska zdołała zapobiec, jak powiedział ambasador USA przy ONZ-cie, zdołała zapobiec całkowitemu upadkowi państwa haitańskiego w obliczu tej fali przemocy gangów terrorystycznych, ale była to misja, której niestety brakowało zasobów, aby w pełni odwrócić bieg wydarzeń. Dzisiejsze głosowanie to naprawia. Rosyjski przedstawiciel przy ONZ, Niebienzia, był sceptyczny, ostrzegł, że stabilizacja na Haiti nie nastąpi, jeśli nie zostaną podjęte wysiłki w celu powstrzymania nielegalnej broni do kraju, w dużej mierze ze Stanów Zjednoczonych, no i wzmocnienia instytucji państwa. Narzędzia międzynarodowej pomocy dla Haiti przeforsowane przez Radę nie przyniosły żadnych trwałych rezultatów, powiedział. Mamy wszelkie powody sądzić, że ta nowa misja pod kolejną wielką nazwą spotka, że ją spotka ten sam los. Powiedział też, to, że to rozmieszczenie jest niebezpiecznym, nieprzemyślanym przedsięwzięciem, ale biorąc pod uwagę poparcie rządu Haiti dla nowych sił, Rosja nie będzie ich blokować. No, trzeba pamiętać, proszę Państwa, że to jest wielki, znaczy w 100% racja, tak? Tyle tylko, jeżeli chodzi o to, co powiedział Rosjanin, to znaczy to, że no, muszą powstać silne instytucje państwa, bo tak to armia przyjdzie, wygra, zajmie pewien obszar, zajmie jakąś dzielnicę i co dalej, tak? Jeżeli mieszkańcy nie będą mieli jak gdyby perspektywy lokalnej władzy, która ich później obroni, jak się wojska wycofają, to wiadomo, że to zdobędą, wyjdą, prawda, gangi wrócą i będzie po staremu, więc tak, to jest oczywiste. Natomiast no, nie da się z drugiej strony budować silnych instytucji w sytuacjach takich, w której ta instytucja w każdej chwili może zostać zdobyta, a urzędnicy, powiedzmy, wysłani na drogę do Jerozolimy przez taki gang. Więc to jest tak, że to wszystkie te aspekty muszą być brane pod uwagę. No to jest tak, że siły do tłumienia gangów to są najnowsze działania społeczności międzynarodowej, to jest mające na celu zwalczania grup. To są grupy zbrojne, już trudno powiedzieć, że to są gangi, prawda? To są normalne, regularne milicje. Gdybyśmy takie zaczęli nazywać, to byśmy jak gdyby oddawali istotę. One rzeczywiście bezkarnie dokonują porwań, różnych innych ciekawych czynów oraz wysyłania na drogę do Jerozolimy. W sumie w tej chwili stolica jest w 90% kontrolowana przez właśnie te gangi czy te zbrojne milicje, a w tej chwili, jak szacuje ONZ i jak informuje, wkraczają również na tereny wiejskie. W pierwszej połowie roku ponad 3100 osób odeszło na drogę do Jerozolimy z rąk gangów, ale też z rąk na przykład różnego rodzaju samozwańczych właśnie stróżów prawa, czyli różnych milicji formowanych, żeby się bronić przed gangami, oraz przez siły bezpieczeństwa. W sumie ponad milion ludzi, czyli prawie ponad 10% ludności, musiało opuścić domy i na rzecz właśnie różnego rodzaju prowizorycznych obozów. I mniejszych właśnie wielkich w stolicy, a mniejszych w społecznościach wiejskich. Czyli są po prostu wewnętrznymi uchodźcami, prawda, czy też wewnętrznie przesiedlonymi. Co więcej, zabójstwo prezydenta Jovenela Moisa otworzyło próżnię władzy, która właśnie jest wypełniana przez gangi. W 2022 roku ówczesny premier Ariel Henry zaapelował do społeczności międzynarodowej o wsparcie słabej, liczebnie uzbrojonej i słabo uzbrojonej policji kraju, która po prostu przegrywała z gangami, świetnie uzbrojonymi zresztą. No to jest oczywiście spowodowało podziały ze względu, pamiętając o bardzo no, złych doświadczeniach różnych ingerencji zagranicznych, natomiast no, sytuacja jest podobno tak dramatyczna, że nie ma w tej chwili alternatywy. Administracja Bidena co prawda zaproponowała, żeby wysłać właśnie te siły policyjne, ale wykluczyła wysłanie personelu USA, a w związku z tym nie było w ogóle chętnych do tej misji. Wreszcie Kenia wyraziła zgodę. No ale to jest też tak, trzeba pamiętać, że Kenia akurat wtedy, kiedy ta misja pojechała, to chwilę później wybuchły zamieszki w samej Kenii, więc to też tak się nie do końca dobrze złożyło. Natomiast no, MSS na pewno straciło zaufanie do rządu Haiti, który zwrócił się do zagranicznych najemników, żeby próbować powstrzymać przemoc. Oraz no, w ciągu 15 miesięcy od przybycia gangi w sumie przejęły kontrolę nad większymi terytoriami. Liczba przesiedleńców wzrosła dwukrotnie, a żaden z głównych przywódców gangów nie został schwytany, ani w żaden inny sposób nie został wyeliminowany. Co jest tak, że w sumie władze kenijskie planowały wystawienie 2,5 tysiąca właśnie policjantów, zresztą wyszkolonych specjalnie właśnie do radzenia sobie w takich sytuacjach z walki i z milicjami, i z zamieszkami. Natomiast w sumie dało radę tylko 1000. Kraje, które zadeklarowały wysłanie swoich sił, nigdy ich nie dostarczyły. Na przykład Benin zadeklarował się siłą 1500 żołnierzy, nie wysłał ani jednego. Co więcej, jeśli chodzi o sprzęt, który został wysłany między innymi z Kanady i ze Stanów Zjednoczonych, to po pierwsze bardzo często się psuło, a po drugie nie był w stanie się poruszać po prostu po gęsto zabudowanym Port-au-Prince. I właśnie te niedobory części zamiennych uniemożliwiły funkcjonowanie połowy pojazdów bojowych sił zbrojnych. W związku z tym ograniczenia, jak właśnie tutaj napisał sekretarz generalny ONZ, ograniczenia w zakresie możliwości operacyjnych, w tym wsparcia powietrznego, medycznego, systemów łączności, ograniczają skuteczność misji i budzą obawy o bezpieczeństwo osobiste. To jest tak, no, Biden próbował jeszcze przekształcić MSS w misję pokojową, która właśnie byłaby gwarantowana przez ONZ, ale się to nie udało. To jest, no, krytycy mówili, że przekształcenie MSS coś innego bez zapewnienia odpowiedniego czasu i środków jest niepotrzebne, przedwczesne. Natomiast no, prezydent Kenii Ruto powiedział w ubiegłym tygodniu na zgromadzeniu ogólnym ONZ, że MSS było niedofinansowane, niewyposażone i operowało poniżej 40% swojego stanu osobowego. Powiedział, kenijska policja dzielnie dźwigała odpowiedzialność bez wsparcia logistycznego, które towarzyszyłoby każdej innej misji zatwierdzonej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. No więc nie wiadomo, jak to byłoby inaczej. Znaczy jest oczywiście jedna możliwość, no, ponieważ jest to wspólna jakby deklaracja Stanów Zjednoczonych, Panamy, to prawdopodobnie, a być może właśnie Stany Zjednoczone skonstruują jakieś siły amerykańskie, które będą być może właśnie pod swoim dowództwem, no bo to byłoby jedyne logiczne, no i każda inna tego typu misja, ale szczególnie przy swoim finansowaniu, tym bardziej, że no będzie bilion już niedługo wydatków zbrojeniowych, więc Trump może po prostu to potraktować, tę misję, no właśnie, jako szkolenie, jak walczyć w terenach gęsto zabudowanych, tak, już jak konsekwentnie, jak mają w miastach, no to w miastach. W każdym razie ambasador Chin przy Organizacji Narodów Zjednoczonych nazwał rezolucję niejednoznaczną w kilku kluczowych kwestiach, powiedział, że nie dostarczono istotnych informacji przed podaniem jej pod głosowanie. Powiedział też, że w ciągu ostatnich 30 lat Rada Bezpieczeństwa zatwierdziła 3 rozmieszczenia sił wielonarodowych i 7 operacji pokojowych na Haiti, a w zamian za to nastąpiła ciągła niestabilność, nawracające kryzysy, a także niechęć i pretensje do ONZ-u wśród Haitańczyków. I tutaj powiedział, że wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić, że siły zwalczające gangi nie powtórzą błędów z przeszłości i że pochopne rozmieszczenie kolejnych sił jest odpowiedzialnym podejściem wobec Haitańczyków. No więc, proszę Państwa, tak, to jest bardzo dobre pytanie, ale mamy totalny chaos na Haiti w tym momencie. Amerykanie przygotowali nową rezolucję. Nowa misja ma być misją już militarną, ma być misją bojową z nie do końca określonym mandatem, no bo tutaj nie ma jakby jeszcze szczegółów tego mandatu, finansowaniem i tak dalej. Więc to, jak rozumiem, jest to dopiero pierwszy dokument z cyklu. Natomiast no, na Haiti jest oczywiście skrajnie niebezpiecznie i to, jak Państwo być może wiecie, a być może jeszcze wiecie, że na Haiti są też na przykład polskie szkoły. Możecie Państwo na YouTubie znaleźć takiego pana właśnie, który tam skonstruował taką szkołę, wspieraną zresztą przez różne organizacje i datki również z Polski. Te dzieci się uczą tam polskiego. No dobrze, zresztą potomkowie naszych żołnierzy, prawda, którzy tam zechcieli byli zostać. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Otóż ciekawostka, będziemy mieli dwa dzisiaj ciekawe tematy z Chin. No otóż Chiny skazują liderów gangu. Tu jest tak, że jak Państwo być może pamiętacie, przy okazji tych interwencji chińskich w Birmie podczas wtedy, kiedy dochodziło tam do walk przy samej granicy. Chińczycy również właśnie aresztowali, a i wymieniali się więźniami ze stroną birmańską. Chodziło o różne grupy przestępcze, które zajmowały się oszustwami telekomunikacyjnymi i finansowymi. One to robiły na dużą skalę, na wielką skalę nawet. I tutaj zostali liderzy złapani przez Chiny i 11 przywódców gangów przestępczych zostało skazanych na karę odesłania do Jerozolimy za oszustwa finansowe. To jest tutaj ta po tej właśnie ogromnej operacji w północnej Mianmie, czyli w północnej Birmie. Tutaj te gangi zajmowały się na masową skalę handlem ludźmi, nielegalnym hazardem i właśnie cyberprzestępczością. Chiny skazały ich na odejście na drogę do Jerozolimy w ramach właśnie też szeroko zakrojonej akcji represyjnej. Świętowane chińskie media państwowe, aresztowanie, ekstradycje i oskarżenie właśnie dziesiątek szefów grup przestępczych z Mianmy od końca 2023 roku. Przedstawiane jest to za śmiertelny cios dla nielegalnych operacji oszustw na skalę przemysłową, które rozprzestrzeniły się zresztą na cały świat w ostatnich latach. To jest między innymi, tutaj powiedziano, że syn i wnuczka przywódcy takiego klanu, który się nazywa Ming Shueng Chang Jia, chyba tak się to wymawia, był właśnie jednym z 11 członków skazanych bez możliwości ułaskawienia. 5 innych członków otrzymało wyroki odejścia na drogę do Jerozolimy z 2-letnim zawieszeniem. Kolejnych 12 zostało skazanych na kary od 5 do dożywocia za 14 zarzutów, w tym oszustwo, zabójstwo i handel narkotykami. No więc generalnie tutaj oczywiście mają możliwość apelacji, ale to się prawdopodobnie nie uda. Co więcej, sąd stwierdził, że kasyna i ośrodki przestępcze rodziny Ming, gdzie pracownicy byli przetrzymywani wbrew ich woli, lub przyniosły ponad 1,5 miliarda nielegalnych dochodów od 2015 roku. Co najmniej 14 osób zostało zabitych przez przywódców gangów, gdy próbowali uciec lub stawiać opór ich poleceniom. To jest, co więcej, Pekin nie wspomniał zresztą, że ci przywódcy gangów, że do nich jak gdyby, że tutaj były jakieś relacje pomiędzy nimi a chińskimi urzędnikami, dopóki właśnie te działania nielegalne wymierzone w obywateli Chin nie stały się zbyt poważne, żeby mogły być ignorowane. To jest tak, że chińscy urzędnicy właśnie z po południowo-zachodniej prowincji Yunnan od lat budowali bliskie relacje właśnie z tymi sieciami rodzinnymi, które właśnie rządziły regionem Kokangu w Birmie, przy zresztą wsparciu wojskowego rządu kraju. W szczytowym okresie działalności te grupy, które były grupami, tak gangami zbrojnymi, czyli rodziny Wei, Bai, Liu i Ming, prowadziły ponad 300 ośrodków i kasyn, w których notabene przetrzymywano dziesiątki tysięcy ofiar handlu ludźmi, to jest według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych. To były osoby, również obywatele chińscy, którzy byli tam wabieni obietnicą lukratywnej pracy w kasynach, prawda, w porządnych przedsiębiorstwach. Byli porywani, następnie przemycani przez granicę do Kokangu. No więc po tej fali oburzenia w Chinach i po tych oszustwach, które były wymierzone też w obywateli chińskich, Pekin właśnie uderzył w te rodziny w Kokangu. No, a zresztą tam z drugiej strony też były walki, partyzantka, więc też się Birma mocno osłabiła. Co więcej, po sygnałach ze strony Pekinu, że nie będzie dłużej tolerował tego, co się dzieje w Birmie, to ci operatorzy po prostu przenieśli się do innych części regionu, wiedząc o tym, że no możliwość zwalczania przez Chiny w odległych lokalizacjach Birmy czegokolwiek jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Co więcej, również władze Tajlandii próbowały podjąć działania przeciwko tym właśnie gangom po stronie właśnie birmańskiej, działając od strony tajskiej. Tajlandia odcięła zresztą dopływ prądu, gazu, internetu do kilku kluczowych lokalizacji, w których znajdują się właśnie te kompleksy mafijne, co było zresztą jednym z najbardziej drastycznych środków podjętych przeciwko nim, ale oni znaleźli sposoby na obejście tego, wykupili między innymi sobie właśnie Starlinka, jak się okazuje, i bo tam Tajlandia po prostu przecięła kable i światłowody, które tam sobie czy tam odcięła, no niekoniecznie fizycznie przecięła, które były tam doprowadzone. W każdym razie tutaj były ta praca, ci ludzie byli właśnie bo ci ludzie porwani tam byli zmuszani do pracy 12 godzin dziennie przy różnego rodzaju oszustwach kryptowalutowych i innych, bo tam był cały wielki kompleks tych różnych oszustw. Także wszystkie tam oszustwa, które sobie można wyobrazić, szczególnie przy pomocy właśnie internetu, to one właśnie miały tam swoją centralę, przynajmniej te, które były skierowane do Azji. W sumie 80% wśród tysięcy osób pracujących w ośrodku stanowili właśnie porwani Chińczycy. Nawet zresztą mówi się, że to dalej działa, tyle tylko, że jest właśnie rozproszone. Tutaj tylko część się udało zlikwidować, szczególnie właśnie tą część w Kokangu. Również wskazuje się, że Kambodża jest ważnym ośrodkiem tych operacji. Departament Stanu między innymi właśnie opublikował w poniedziałek raport, wymieniając właśnie Mianmar, czyli Birmę i Kambodżę, jako właśnie państwa, w których samo państwo sponsoruje ten handel ludźmi poprzez schematy wspierające ten proceder. Także ciekawostka, w Chinach 12 przywódców gangu odesłanych na drogę do Jerozolimy przez państwo i rozbite wielkie gangi w Kokangu, które zresztą część z tych, te wielkie rodziny odeszły, ale jakieś mniejsze cały czas funkcjonują w odległych częściach Birmy. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego tematu. Kolejny temat, to musimy go o nim powiedzieć, no musimy, bo to jest temat z pierwszych stron gazet, nie jest aż tak bardzo dla nas istotny. Jest raczej częścią pewnego spektaklu politycznego odbywającego się w USA, no ale ponieważ jest i jest, mówię, z pierwszych stron gazet, a i może mieć jakieś znaczenie, powiedzmy, dla sprawności rządu amerykańskiego w najbliższych tygodniach, więc powiedzmy sobie, otóż jak się łatwo było przewidzieć, nie udało się porozumieć demokratom i republikanom i rząd Stanów Zjednoczonych zawiesił działalność. Rząd, to znaczy administracje rządowe, to się zamknięcie rozpoczyna się wraz z wygaśnięciem jego finansowania. Niektóre usługi federalne są wstrzymane. Setki tysięcy pracowników federalnych zostaje odesłanych na bezpłatne urlopy. To nie jest pierwsze, oczywiście nie ostatnie, natomiast zwykle było to takie przeciąganie liny politycznej, prawda? Pewien handel polityczny, czyli niezgoda na pewne wydatki, zgoda na inne wydatki, tak żeby strony doszły do porozumienia. Natomiast no, wskazuje się, że to zamknięcie rządu może być inne, ponieważ administracja Trumpa zapowiedziała już, że może wykorzysta je po prostu do kolejnych czystek w administracji, prawda, czyli kolejnych masowych zwolnień przy okazji, jak już, prawda, ludzie pójdą sobie na te bezpłatne urlopy. Co więcej, no, w tej chwili jakie są konsekwencje? No więc tak, Departament Pracy będzie wstrzyma publikację danych ekonomicznych. Centra Kontroli i Prewencji Chorób, czyli słynne CDC, prawda, które gra w tylu firmach, prawda, różnych i tak dalej, one zaprzestaną analizy danych z nadzoru pod kątem chorób podlegających zgłoszeniu. Inspekcji bezpieczeństwa w miejscu pracy odwołane, robotnicy nie będą kosić trawy, nie będą stawiać nagrobków na cmentarzach narodowych i tak dalej, prawda. Więc tam to jest całe spektrum tego, co przestanie działać. No we wtorek wieczorem senatorowie nie doszli do porozumienia z powodu głębokich podziałów między partiami. Republikanie nie mogą uchwalić planu finansowania bez poparcia demokratów. Republikanie zaproponowali 7-tygodniowy tymczasowy projekt ustawy, który miałby zapewnić finansowanie rządu, no argumentując, że to da po prostu czas na przedyskutowanie jeszcze spraw. Natomiast demokraci sprzeciwili się tej ustawie, wzywając do przywrócenia setek miliardów dolarów finansowania opieki zdrowotnej, w tym zwiększonych dopłat w ramach ustawy o dostępnej opiece zdrowotnej, prawda, czyli tak zwanego ACA, które wygasają w tym roku. Oczywiście obie partie się krytykują nawzajem i twierdzą, że to druga strona nie chce kompromisu. Zresztą tuż po północy na stronie internetowej Białego Domu pojawił się baner z napisem "Demokraci zamknęli rząd", a jednocześnie lider mniejszości w Senacie, Chuck Schumer, prawda, demokrata, powiedział w oświadczeniu, że Donald Trump i Republikanie zamknęli rząd federalny, ponieważ nie chcą chronić opieki zdrowotnej Amerykanów. Standard, tak? Natomiast w tej chwili no, prawdopodobnie ustawodawcy powrócą do Waszyngtonu dopiero w przyszłym tygodniu. Każda kompromisowa propozycja finansowania będzie wymagała ich zgody. Kongres nie uchwalił żadnych ustaw budżetowych, więc w przeciwieństwie do 34-dniowego zamknięcia, które zakończyło się w 2019 roku, żadne urzędy rządowe nie otrzymały finansowania. Biuro Zarządzania i Budżetu zwróciło się do agencji z prośbą o rozważenie redukcji etatów pracowników, których praca nie jest zgodna z priorytetami prezydenta. To jest przy okazji, więc tutaj widać, że czystki będą właśnie również polityczne. Trump powiedział, możemy zwolnić dużą liczbę osób. W liście do agencji wysłanych jeszcze we wtorek Biuro Zarządzania i Budżetu poinformowało, że pracownicy powinni stawić się w pracy, aby wykonać prace związane z zamknięciem gospodarki. Tutaj zresztą jest napisane w tym liście, nie jest jasne, jak długo demokraci będą utrzymywać swoją nie do utrzymania postawę, co utrudnia przewidywanie czasu trwania zamknięcia gospodarki. Dwa związki zawodowe reprezentujące pracowników rządowych pozwały administrację Trumpa, argumentując, że plany masowych zwolnień w trakcie zamknięcia gospodarki są niezgodne z prawem. Co jeszcze można powiedzieć? Wszyscy pracownicy, na przykład Biura Statystyki Pracy, z wyjątkiem jednego, zostali wysłani na bezpłatny urlop. Narodowe Instytuty Zdrowia nie będą spotykać się w celu przeprowadzenia recenzji naukowych, ani przyjmować nowych pacjentów. Co więcej, Departament Handlu wyśle dziesiątki tysięcy pracowników na bezpłatny urlop. Wiele, co jeszcze więcej. Natomiast krytyczne funkcje rządowe, w tym opieka medyczna w szpitalach Departamentu Weteranów, będą kontynuowane, ale 85% pracowników np. Biura Federalnej Pomocy Studenckiej zostaje wysłanych na bezpłatny urlop. Co jeszcze, no na przykład właśnie parki narodowe zostaną zasadniczo otwarte, no ale też, no ci ludzie wszyscy nie dostają pensji, tak, to już się Państwo wiedzieli. Muzeum, na przykład muzea wykorzystają zgromadzone środki wcześniej, żeby jeszcze przynajmniej do 6 października funkcjonować bez konieczności zamknięć i tak dalej, tak. No więc mamy zamknięcie rządu, prawda, i wielką awanturę w Stanach i to się pewnie będzie trwało dłużej, a przy okazji Trump wykorzysta to i wykorzystuje w tej chwili do pozbycia się i do masowych zwolnień kolejnych właśnie w administracji rządowej, jak już ta gospodarka, prawda, jest i tak zamknięta i oni tak w większości nie przychodzą do pracy. No dobrze, w każdym razie mamy to tylko z kronikarskiego obowiązku, natomiast już z niekronikarskiego, czyli to już jest poważna sprawa, proszę Państwa, to jest temat kolejny. Mamy temat kolejny, to jest tajemnicza dymisja w Chinach. Jak Państwo pamiętacie, w chińskiej dyplomacji i armii, tak na zmianę trochę, trwają różnego rodzaju przedziwne ruchy. Znaczy przedziwne w tym sensie, że dowiadujemy się o nich z faktów, że tak powiem, dokonanych często po wielu miesiącach. Nagle znika jakiś urzędnik, nikt nie wie w ogóle, jaką funkcję pełni. Czasami przypadkowo go ktoś zidentyfikuje, że tam, nie wiem, z szefa dużej instytucji centralnej został dyrektorem poczty na granicy Nepalu na przykład, czy coś takiego. Więc to mniej więcej są takie działania. Więc mamy zastąpienie Liu Jiangchao na stanowisku szefa Departamentu Stosunków Zagranicznych Komunistycznej Partii Chin. To jest kilka tygodni temu, został według informacji Wall Street Journal, on został zabrany na przesłuchanie. W tej chwili został właśnie zdymisjonowany. Liu był uważany za potencjalnego ministra spraw zagranicznych, natomiast pod koniec podróży służbowej, pod koniec lipca, został zatrzymany. No i nie wiadomo do końca, o co chodzi. W każdym razie Liu pełnił funkcję ministra w Departamencie Międzynarodowym Partii, który nadzoruje stosunki z zagranicznymi partiami politycznymi i państwami socjalistycznymi. We wtorek właśnie zaktualizowano stronę internetową Departamentu, identyfikując Liu Xiaojinga, prawda, czyli takiego doświadczonego dyplomatę, który został urzędnikiem do spraw bezpieczeństwa narodowego jako ministra w Departamencie Międzynarodowym. Nie wiadomo, co się stało z Liu Jiangchao. Nie wiadomo, dlaczego został zastąpiony. To jest tak, że on był objęty już śledztwem pod zarzutem korupcji i innych naruszeń dyscypliny partyjnej. To jest notabene ciekawostka wtedy, kiedy on sam był właśnie nadzorował walkę z korupcją w latach 2015-2018. Natomiast nie zostało ujawnione żadne oficjalne śledztwo przeciwko Liu, ani nie oskarżono go formalnie o popełnienie przestępstwa. Nie ma z nim kontaktu, jak piszą dziennikarze, przynajmniej do dzisiaj. No więc jeżeli został zatrzymany, że w ogóle to, że został zatrzymany, to jest najważniejsze śledztwo od czasu, kiedy King Gang, prawda, został odsunięty ze stanowiska ministra spraw zagranicznych w 2023 roku, 7 miesięcy po mianowaniu. Wiadomo, że on był, jak to ładnie określono, w pozamałżeńskim związku, wtedy, kiedy był ambasadorem Chin w Waszyngtonie. No, co już nam, prawda, trochę opowiada trochę więcej, co tam musiało dziać. No i zapewne wybranka, prawda, on wrócił do Chin, wybranka wróciła do Langley, prawda, w stanie Virginia. Więc, krótko mówiąc, Chin został zastąpiony przez swojego poprzednika, notabene, Wang Yi, który no, znowu został ministrem spraw zagranicznych i jest dalej, prawda, jest najwyższym urzędnikiem spraw polityki zagranicznej w 24-osobowym biurze politycznym KPH. No, Kim zrezygnował z zasiadania w Komitecie Centralnym w zeszłym roku, ale pozostał jeszcze członkiem, prawda? Natomiast no, przypomina się, że w sumie egzekutorzy partii zdymisjonowali już do tej pory dziesiątki wysokich rangą urzędników w ramach rozmaitych czystek dyscyplinarnych, no, ale część z nich była po prostu związane też te czystki były z utrzymaniem czy też z utrwaleniem władzy Xi Jinpinga. I to tak no, niespecjalnie to jest nic dziwnego. Warto powiedzieć, że inspektorzy partyjni do tej pory ukarali, czyli od czasu objęcia przez Xi władzy w 2012 roku, ukarali ponad 6 milionów osób za rozmaite przestępstwa, takie jak korupcja, bezczynność biurokratyczna i ujawnianie tajemnic państwowych. No więc właśnie po odwołaniu Kina Liu był bardzo silnym kandydatem na stanowisko szefa MSZ-u. Biegle mówi po angielsku. Trzeba przypomnieć, że no właśnie, tyle tylko, że on dołączył do KPH i MSZ-u w latach 80., a jednocześnie studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Oksfordzkim. No jak Państwo wiecie, akurat brytyjskie uniwersytety znane są, słynne wręcz. Jeżeli Państwo oglądacie brytyjskie filmy szpiegowskie, to już wiecie o tym więcej. Są po prostu super słynne z tego, że tam jest po prostu szpieg na szpiegu i szpiegiem pogania. I tam jest tak, że tam jak ktoś nie jest zwerbowany przez jakąś agencję wywiadowczą, to znaczy, że być może po prostu w ogóle nie przychodził na zajęcia albo pił tak, że czego nie byli w stanie dobudzić, żeby coś podpisał świadomie. No bo tak poza tym, to tam kto tam się nie pojawi, to szpieg, no i tyle. Oczywiście mówimy o tych wszystkich innych krajach, o naszym absolutnie nie, ale we wszystkich innych przypadkach to oczywiście jest często prawdziwe. Znaczy co jakiś czas się dowiadujemy właśnie, że jest prawdziwe, więc jego studia na Oksfordzie w zasadzie, no, dziwne, że go tam, że dalej cokolwiek robił w dyplomacji. No w każdym razie Liu był rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie na przykład, był ambasadorem na Filipinach, był ambasadorem w Indonezji. Potem w 2015 roku przeszedł do właśnie pracy antykorupcyjnej, kiedy został przydzielony właśnie do kierowania Biurem Współpracy Międzynarodowej takiej agencji dyscyplinarnej KPH. Więc tam właśnie pomagał też kierować globalnymi działaniami ścigania chińskich uciekinierów oskarżonych o korupcję. Potem właśnie po tym w 2018 roku właśnie po tej pracy w tym biurze antykorupcyjnym wrócił do pracy w polityce zagranicznej, został awansowany na szefa Departamentu Międzynarodowego KPH, jeździł dużo do Stanów Zjednoczonych, do innych właśnie państw demokratycznych, no i potem został aresztowany. Znaczy, że coś się z nim stało. W każdym razie, no w tej chwili nowy szef Departamentu Międzynarodowego to jest 62-letni Liu Xiaxing, albo Xiaxing, nie wiem jak się, Haixing, przepraszam, nie wiem czy to się prawidłowo czytam. Pewnie mnie zaraz ktoś poprawi, więc będę wiedział jak. Jest doświadczonym dyplomatą, który specjalizował się w sprawach francuskich i europejskich. A potem objął wysokie stanowisko w Komisji Bezpieczeństwa Narodowego KPH. To jest bardzo potężna struktura, powiedzmy kierowana właśnie bezpośrednio przez Xi Jinpinga. Więc proszę Państwa, mamy ciekawostkę, zagadkowe zniknięcie kandydata na ministra spraw zagranicznych i szefa Biura Międzynarodowego Komunistycznej Partii, ministra w biurze Międzynarodowym Komunistycznej Partii Chin, co prawdopodobnie jest związane, no właśnie, albo z jego działalnością korupcyjną, coś musiał nabroić wtedy, albo po prostu wreszcie doszli do wniosku, że jak już go tam w tym Oxfordzie zwerbowali, to, to już wystarczy, tak? Jego jak gdyby działalności. No dobrze, a poprzednika przypomnijmy za to, że miał właśnie związek, kiedy był ambasadorem w Waszyngtonie. No dobrze, w każdym razie jeśli chodzi o mechanizmy, możecie Państwo, nie wiem, no może film Szpiedzy tacy jak my, to raczej się nie nadaje tutaj jako dokładnie, ale już kilka innych, prawda, to jest na przykład ten druciarz, jak to było, druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg, prawda, czy coś takiego, lekarem, o właśnie lekarem, możecie Państwo poczytać to, czasami literatura faktu. W każdym razie mamy, proszę Państwa, kolejny temat. Kolejny temat jest, proszę Państwa, tematem ciekawostkowym, ale chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, ponieważ my cały czas spekulujemy na temat różnego rodzaju wpływu sankcji, tak, że sankcje wpłyną w taki czy inny sposób. Ja Państwu polecam, jeżeli Państwa to i bardzo interesuje, no niestety trzeba zapłacić za to, bo to nie są serwisy płatne, ale proponuję Państwu, żebyście Państwo sobie zaprenumerowali Bloomberga, ponieważ Bloomberg śledzi rzeczywistą gospodarkę, tak? Czyli nie założenia, że jak wprowadzimy 5% cło, to im spadnie o 7, tylko po prostu oni liczą, a już jeżeli chodzi szczególnie o tankowce, to oni po prostu liczą konkretne tankowce. I to jeszcze na podstawie też często danych satelitarnych na dodatek, ponieważ no ich czytelnicy to są ludzie, którzy bardzo często spekulują, handlują, no między innymi surowcami, prawda, ropą naftową i tak dalej, i oni po prostu utrzymując wysoki poziom profesjonalizmu starają się dostarczać rzeczywistych informacji, prawda, nie spekulacji czy nie założeń. No więc to jest właśnie, dlaczego to jest ciekawe, bo dzisiaj właśnie pojawiła się informacja o imporcie przez Indie rosyjskiej ropy. Otóż generalnie jest tak, że no bo jakie są skutki tych sankcji, prawda? 50% cła karne nałożone na Indie i czy to coś zmieniło? Otóż import ropy naftowej do Indii od Rosji spadł we wrześniu, natomiast cały czas utrzymał się na poziomie około 1/3 całości dostaw, pomimo wysiłków amerykańskich mających na celu ograniczenie tych przepływów. To jest ładunki do trzeciego co do wielkości konsumenta wyniosły we wrześniu 1,610,000 baryłek dziennie w porównaniu z 1,720,000 w poprzednim miesiącu, czyli spadek jest, ale nieznaczny. W porównaniu z rokiem ubiegłym rosyjskie przepływy są o 16% niższe. Natomiast handlowcy ropą koncentrują się na handlu po tym właśnie, jak Waszyngton nałożył ten karny podatek w wysokości, no ten karne cło w wysokości 50% na import indyjskich towarów, żeby ograniczyło to popyt na rosyjską ropę, chociaż na przykład powstrzymano się od podobnych działań wobec Chin. No ale to już jest zupełnie, jak Państwo wiecie, inna historia. No więc odpowiedzi na to Indie dały do zrozumienia, że umowy są podyktowane ceną i będą kontynuowane, chociaż oczywiście też sygnalizowały, że mogą kupić więcej amerykańskiej energii w ramach rozmów z Waszyngtonem. No w tej chwili analitycy, którzy są cytowani przez Bloomberga, mówią, że rosyjskie baryłki ropy naftowej pozostają kluczowe dla indyjskiego portfela, ale wolumeny stabilizują się na niskim poziomie. Powiedział też, indyjskie rafinerie stopniowo poszerzają swój koszyk dostaw, równoważąc korzyści ekonomiczne z bezpieczeństwem energetycznym i ryzykiem geopolitycznym. No więc w zeszłym miesiącu minister finansów Indii zapowiedziała, że kraj będzie nadal kupował rosyjską ropę, wybierając to, co nam najbardziej odpowiada. Rafineria Anun, to jest Indian Oil Corporation, powiedziała, że rafinerie również będą kontynuować zakupy w zależności od sytuacji ekonomicznej. Rosyjskie ładunki zazwyczaj objęte są rabatami, co czyni je atrakcyjnymi. To jest tak, że w tej chwili rosyjska ropa naftowa Ural transportowana z zachodu kraju była sprzedawana z rabatem około 1 dolara za baryłkę. Co więcej, natomiast to, co jeszcze wskazano, że ataki dronów na rosyjską infrastrukturę energetyczną nie wpłynęły jeszcze na dostępność ropy dla Indii. Rafinerie były w stanie pozyskać wystarczającą ilość ropy Ural na dostawy w listopadzie i zniżki wzrosły natomiast do 3 dolarów za baryłkę, co czyni znowu Rosję najtańszym źródłem dostaw. Więc dla wszystkich tych, którzy analizują gospodarkę rosyjską, wpływ sankcji to są ważne dane, dlatego właśnie je przywołuję. No, trzeba byłoby przeliczyć, prawda, jak to się ma i będzie miało na dochody budżetowe przede wszystkim rosyjskie. Co więcej, no według Bloomberga właśnie dane dotyczące indyjskiego importu pokrywają się z innymi danymi dotyczącymi zdolności Moskwy do utrzymania ciągłości dostaw. Czyli krótko mówiąc, ataki na rafinerie, przynajmniej jeśli chodzi o dostawy zagraniczne, na razie nie przyniosły rezultatów w postaci braku dostępności, natomiast mamy obniżenie ceny, tak? I co jest co więcej, całkowity eksport rosyjskiej ropy drogą morską osiągnął w ciągu ostatnich 4 tygodni najwyższy poziom od 16 miesięcy, wynosząc 3,6 miliona baryłek dziennie w okresie do 28 września i był to najwyższy poziom od maja 2024. To żebyście Państwo wiedzieli, prawda? Czyli tu mamy już taką praktykę, prawda, funkcjonowania tych sankcji oraz tych ataków. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat kolejny. Temat kolejny to jest deal Stany Zjednoczone-Iran. Otóż pomimo tego od wszystkich tych innych zawirowań w relacjach wzajemnych, przywrócenia sankcji, notabene przywrócenia sankcji głównie zresztą na wniosek państw europejskich na dodatek, a właściwie przy braku sprzeciwu państw europejskich, Stany Zjednoczone porozumiały się z Iranem i deportują samolot z Irańczykami do Teheranu. Ten lot deportacyjny jest jak dotąd jednym z najwyraźniejszych sygnałów determinacji administracji Trumpa, dla której no, kluczowym priorytetem po pierwsze pozostaje polityka wewnętrzna, to już wiemy, ale właśnie szczególnie kwestia deportacji imigrantów. Bez względu na to, gdzie i do jakiego kraju i czy się z nim utrzymuje dobre stosunki, czy żadne. W każdym razie no, przypomnijmy, że zdaje się z przedstawicielem stosunków, znaczy przedstawicielem państwa irańskiego w Stanach jest, w tej chwili jest interesów jest Szwajcaria, zdaje się. W każdym razie administracja Trumpa deportowała samolot z Irańczykami z powrotem do Iranu po zawarciu porozumienia międzyrządowego, prawda, według zresztą anonimowych dwóch urzędników, którzy powiedzieli o tym prasie. Deportacje właśnie są jednym z najwyraźniejszych sygnałów determinacji administracji Trumpa. Wyczarterowany przez USA samolot wystartował w poniedziałek wieczorem z lotniska wojskowego w Aleksandrze w Luizjanie, zatrzymał się w Puerto Rico, a potem poleciał do Dohy, do Kataru. Następnie oni, ci właśnie deportowani są odrębnym samolotem, lotem czarterowym z Dohy, prawda, czyli z Kataru do Teheranu. Zresztą po raz kolejny mamy Katar, prawda, jako pośrednika w tego typu różnych dealach. Dyrektor Wydziału do Spraw Interesów Iranu w Waszyngtonie, który koordynował właśnie działania z amerykańskimi urzędnikami, poinformował, że Departament Imigracji i Celny USA poinformowały Iran, że na pokładzie samolotu znajdzie się 120 obywateli Iranu. Natomiast potem Irańczycy dowiedzieli się, że 55 osób, a reszta poleci później. To są osoby, które przebywały miesiącami w ośrodkach detencyjnych, ich wnioski o azyl zostały odrzucone, a oni sami zgodzili się na dobrowolną deportację. Natomiast no, gdyby się nie zgodzili na dowolną deportację do Iranu, mieli do wyboru jeszcze dwie lokalizacje. Jeden to był Sudan, drugi to była Somalia. No więc tutaj rząd Iranu twierdzi, że nie chce widzieć żadnego Irańczyka w areszcie lub zagubionego w kraju trzecim i nie ma dla nich żadnych problemów z powrotem. W sumie w aresztach w Stanach Zjednoczonych przebywa około 300 Irańczyków, a kolejnym 2,5 tysiącowi grozi deportacja z USA. No trzeba pamiętać, że jest również tak, że wielu spośród Irańczyków, prawda, ma prawo do azylu, prawda, uzyskał azyl polityczny w USA. Co więcej, tutaj to, co budziło kontrowersje przede wszystkim, to jest sprawa konwertytów, prawda, czyli osób, które przeszły na chrześcijaństwo w Stanach Zjednoczonych i później ich deportacja do Iranu, znaczy teoretycznie może ich narazić na bardzo poważne konsekwencje, natomiast w praktyce zdaje się to nie jest egzekwowane. No nie wiadomo, zresztą zobaczymy, jak to będzie. Właśnie teraz to będziemy mieli dowody na to, jak się Iran będzie wobec takich osób zachowywał. No teoretycznie, zgodnie z szariatem, za konwersję jest jedna tylko kara, czyli, krótko mówiąc, przymusowe wysłanie do Jerozolimy. Natomiast jak to będzie w tej chwili, to zobaczymy. Co więcej, no są właśnie też dysydenci, co najciekawsze. To jest tak, że są ci dysydenci właśnie uciekali, zresztą przeszli z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Nie zgodzili oni się właśnie na deportację, nie chcieli jechać, a pomimo tego zostali właśnie deportowani. No generalnie to jest tak, że do tej pory Stany Zjednoczone dlatego nie deportowały do takich krajów, no bo ze względu na brak uregulowanych stosunków dyplomatycznych. Natomiast w tej chwili właśnie jest Katar, który pośrednicy czy w takich rozmowach. Departament Stanu zwrócił się do irańskiego rządu około 3 miesięcy temu właśnie o pomoc w tych deportacjach. Dwaj irańscy urzędnicy poinformowali, że wśród deportowanych byli mężczyźni i kobiety, niektórzy z nich to pary, niektórzy zgłosili się na ochotnika po miesiącach pobytu w areszcie, niektórzy nie. W każdym razie to są za każdym razem wnioski o azyl zostały odrzucone lub jeszcze nie zostały przesłuchane, na co ciekawsze, w sprawie azylu. No więc zawsze powstaje pytanie, co się z tymi ludźmi stanie dalej. No, obrońcy praw imigrantów i obrońcy praw człowieka są raczej pesymistycznie nastawieni do tego i obawiają się, że sporo spośród tych osób zostanie odesłanych na drogę do Jerozolimy. No ale jaki będzie finał i jaki będzie ciąg dalszy, no to będzie pewnie prasa, ponieważ oni mają też amerykańskich prawników często. W związku z tym na pewno będziemy mieli kolejne informacje, co się z tymi ludźmi dalej stanie. Proszę Państwa, i niestety aż 4 tematów przez swoje gadulstwo na temat tej narady Monty Pythona nie zdążyłem niestety opowiedzieć, także przepraszam bardzo Państwa za te dygresje, postaram się mówić, komentować mniej, chociaż niektórzy z Państwa właśnie wolą, żebym komentował, a mniej robił takich właśnie, przywoływał faktów. No to już niestety będę się starał znajdować jakieś ekwilibrium między tymi dwoma niepełnymi racjami, natomiast no, 4 tematy spadły, ale na szczęście są do tego stopnia ponadczasowe, że możemy je omawiać jutro. Tak tylko chciałem zasygnalizować, proszę Państwa, że między innymi rząd Afganistanu odciął internet. I to chyba na znacznej części terytorium kraju i prawdopodobnie na trwałe. No ale to sobie jutro jeszcze omówimy, no, będą napływały kolejne informacje, więc będziemy wiedzieli na pewno więcej. Proszę Państwa, także na dzisiaj to byłoby już tyle. Przypominam Państwu jeszcze tak. No po pierwsze, Alkilaptan Bachu, Alkafilatta Sir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej. Po drugie, też przypomnijmy, Romani i te domum, dawno żeśmy nie mówili o tym, no ale ponieważ zaczęły się pojawiać perspektywy, że rzeczywiście mogą wrócić, więc może faktycznie na razie zostawmy to hasło tam, gdzie jest. Natomiast oczywiście też dziękuję Państwu wszystkim za wspieranie. Przypominam o wspieraniu na Patronite. Nawet jeżeli Państwo widzicie tutaj reklamy, to dzisiaj reklam nie ma żadnych, prawda? Więc tak, reklama raz jest, raz nie ma. Reklamodawcy też przychodzą, odchodzą, także to nie jest niestety nic stabilnego, na czym można by budować pewność przyszłości tego kanału, więc zapraszam Państwa do wspierania na Patronite, na buymeacoffee.com, buycoffee.tu, suppi. Jest tyle różnych sposobów na wspieranie tego kanału, żeby on mógł sobie spokojnie dalej funkcjonować. Ja już dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i żegnam się z widzami na YouTubie. Przypominam, że jeszcze na Spotify'u będzie jeszcze materiał dodatkowy. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia do jutra.